Ta. Proszę księży, proszę się nie dziwić takiemu wstępowi. O ewangelizacji można mówić na różne sposoby, ale sensownie tylko wtedy, kiedy się też doświadcza wiary. Znaczy, przez ostatnich 6 lat Pan Bóg nam pozwolił poprowadzić 3, teraz się przygotowujemy do 4. Kongresu Nowej Ewangelizacji. Prowadzimy też w Krakowie Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów. I kiedy tworzyliśmy te rzeczywistości, to zawsze z takim założeniem, że nie chcemy pisać książek, które ktoś musi potem jeszcze wydrukować i tak dalej, a potem ktoś kupi, bo mu przywiozą, a potem się wstawia na półkę i jest po zawodach, nie? Więc jak robimy na przykład szkołę ewangelizatorów w Krakowie, to każde spotkanie jest też właściwie formą rekolekcji, jest porządną dawką teorii, a kończy się zawsze wyjściem ewangelizacyjnym. Idziemy albo do więzienia, albo idziemy do szpitali, albo idziemy do domów akademickich, ale rozumiecie dobrze, że najgłupsza rzecz, jaką można robić w życiu, to jest bez przerwy rozmawiać o tym, czym jest ewangelizacja, nie? I pisać kolejne tomy. To absolutnie nie. I my też nie czytamy swojej obecności wśród was tylko w ten sposób, że każdy swoje powie i pojedziemy sobie do Paryża, bo tam też nas chcą, tak? Tylko chcemy z wami coś ważnego i przeżyć, i zrozumieć, a nie tylko o tym opowiadać. Stąd wśród rozmaitych propozycji naszych będzie też jutro ogłoszenie kerygmatu, będzie też wieczorem okazja, będzie liturgia pokutna. Ja wiem, że to nie brzmi jak sympozjum, ale to brzmi jak doświadczenie wiary. Nie można tylko gadać o wierze i o przekazie wiary, jeśli się samemu tego nie przeżywa. Ta pierwsza konferencja, ona ma taki tytuł Nowa ewangelizacja, ewangelizacja. Można by do tego dodać jeszcze jedno pojęcie, które jest bardzo ważne w dzisiejszym Kościele. To jest pojęcie nawrócenia pastoralnego. Chcę powiedzieć, że mówimy o pewnym także nowym słownictwie, jakie się w Kościele pojawia. Sam termin ewangelizacja w Kościele wcale nie jest stary. On się pojawił dopiero po Soborze Watykańskim II, a najpełniej się pojawił w dokumentach Pawła VI, najpierw w obrzędach wtajemniczenia dorosłych, 1972 rok. Paweł VI wrócił do terminu, który ma swoje korzenie pierwotne, starożytne. Paweł VI użył pojęcia ewangelizacja. 1972. Wcześniej Kościół mówił o rozkrzewianiu wiary. Tak? I myślę, że miał do tego nawet odpowiednie metody, czyli jak tę wiarę roznieść po całym świecie, tam, gdzie wybudowano Kościół, tam, gdzie przyszło nowe prawo, jakoś naznaczone chrześcijaństwem, tam się mówiło, wiara dotarła, tak, rozkrzewianie wiary. I wiecie dobrze, że była osobna kongregacja rozkrzewiania wiary. Ten typ myślenia Paweł VI usiłuje zastąpić nowym, wprowadzając słowo ewangelizacja. Właśnie w dokumencie obrzędów tajemniczenia dorosłych i potem bardzo w obfity sposób, pełny sposób w Ewangelii Nuncjandi, w adhortacji, która jest takim tekstem, do którego zawsze warto wracać. Słuchajcie, Franciszek na przykład, papież, jest ewidentnie ciągle pod wrażeniem Ewangelii Nuncjandi. Jak byliśmy lat temu 5 ad limina i akurat byliśmy też w jednej grupie z biskupem Wiesławem, i Franciszek mówi tak, jak chcecie zrozumieć moje myślenie, to wróćcie do domu i przeczytajcie sobie 80. punkt Ewangelii Nuncjandi. No tak. No to 4, to 4. Bo ja myślałem, że to było... Dobry jest.
Nie
śpi. Ja myślałem, że to było zaraz, jak zostałem biskupem, a to jednak już byłem starym biskupem rocznym. 80. punkt. I Pamiętam, jak wróciłem z tej audiencji u papieża, wklepałem sobie Evangelii Nuntiandi i odczytałem ten 80. punkt. To jest punkt, w którym papież mówi o trudnościach, jakie stoją dzisiaj i o przeszkodach w ewangelizacji. Jakie są przeszkody ewangelizacji zasadnicze. I mówi, że najważniejsza jest po stronie Kościoła. Nie po stronie świata, tylko po naszej stronie. Mówi, jest najtrudniejsza, począwszy od tego, że jest najtrudniejsza do wykrycia, cum sit domesticum, bo jest domowa. Bo jest domowa. W każdym razie dla Franciszka Ewangelii Nuntiandi jest takim tekstem, którego nieustannie inspiruje. To, co w Ewangelii Nuntiandi jest kluczowe, to takie stwierdzenie Pawła VI, że Kościół istnieje wyłącznie dla ewangelizacji. To jest jedyna przyczyna istnienia Kościoła. Kościół istnieje wyłącznie z racji na ewangelizację. I Franciszek to kontynuuje taką myślą, że nie ma nic gorszego jak Kościół, który jest skoncentrowany na sobie i odnosi się wyłącznie do siebie. Znaczy wtedy traci Kościół z pola widzenia swoje zasadnicze przeznaczenie. Zasadniczo nie jest dla siebie, jest dla świata. Jest skierowany do świata. To jest ta definicja, którą ukuł Kościół na Soborze Watykańskim II, że Kościół jest jakby sakramentem, czyli znakiem, narzędziem skutecznym zjednoczenia człowieka z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To jest taka prosta definicja, ale gdyby ona wyznaczała nasze funkcjonowanie w świecie, to świat musiałby wyglądać inaczej, nie? Że Kościół jest narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. Tak nam wychodzi z tym całym rodzajem ludzkim, jak nam wychodzi z Polską i ze wszystkim. Nie? Jesteśmy takim narzędziem jedności, że aż hej. Nie? Bo nie pamiętamy, że to jest nasz cel. Nie? Za dużo jesteśmy skupieni na sobie, na własnych prawach, na swoich własnych, nie wiem, strukturach, mechanizmach. Bez przerwy patrzymy na siebie, na siebie, na siebie. Nie, Franciszek mówi, nie ma nic głupszego jak patrzenie wyłącznie na siebie. Kościół nie jest dla siebie, Kościół jest dla ewangelizacji. I to z tego zrozumienia, które daje Paweł VI, Kościół jest wyłącznie z racji na ewangelizację, jest to wezwanie Franciszka, wyjdźcie poza siebie, wyjdźcie poza siebie. Nie? Przestańcie się zajmować tylko sobą. To było słowo ewangelizacja. Nowa ewangelizacja, to dobrze wiecie, to jest termin, który wprowadził do słownictwa papieży Jan Paweł II. Pierwszy raz użył tego sformułowania w Nowej Hucie w 79 roku. Ja nieraz o tym myślę, to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, on był w Krakowie biskupem od 58 roku, był pomocniczym w 58 roku. 20 lat był biskupem pomocniczym w Krakowie i wiedział, co to jest huta. Nie, że to miało być miasto bez Boga, to miała być taka próbka wyjątkowa pokazania, że właśnie tam jest ten stary burżuazyjny Kraków, który pobożny, katolicki, który się wykończy tą nową hutą, rzeczywistością komunistyczną. I Wojtyła był z tymi ludźmi, był z nimi wtedy, kiedy stawiano pierwszy krzyż w hucie, tam, gdzie miał powstać kościół, potem nie powstał, bo trzeba było tam postawić tysiąclatkę, nie? Ale był wtedy, kiedy ci ludzie byli zamykani do więzień, kiedy bronili tego krzyża, jak go chciano spychaczami rozjechać. Ten krzyż jest tam do dzisiaj zachowany. Potem z nimi był, jak wreszcie mogli stawiać, ten kościół, który do dzisiaj tam stoi, Arka Pana. I on widział, jak w tym mieście, które miało być miastem bez Boga, wyrastały kolejne kościoły. Arka potem w 83 roku konsekrował kościół w Mistrzejowicach. On znał to miejsce. On wiedział, że to są męczennicy za wiarę. On wiedział, że to są męczennicy za wiarę. To są naprawdę obrońcy kościoła, obrońcy wiary, obrońcy krzyża. I stał, patrzył na nich w ten sposób, jak ja teraz na was i mówił, potrzebujecie nowej ewangelizacji. W 79 roku.
i naprawdę się nie mylił. Ze 3 lata temu wizytowałem 2 dekanaty nowochódzkie, tam są dzisiaj 2 dekanaty, jest 14 parafii w tym mieście, gdzie nie miało być kościoła. Nie? I fajnie, to, że te kościoły są, że są te struktury, to zrobili ludzie, którzy dzisiaj albo odchodzą, albo mają lat 80, albo już ich nie ma. Nie? I w jednym gimnazjum, właśnie na terenie Arki Pana, na terenie tej parafii, 25 dzieci w szkole, w klasie, 24 z rodzin niesakramentalnych. 24 na 25. Nie? I to jest to, co on widział w 79 roku. I nasz kłopot polega na tym, że jak jeszcze dzisiaj się rozmawia z księżmi z Nowej Huty, to oni nie widzą potrzeby ewangelizacji na nowo. Nie? A on widział tę potrzebę w 79 roku. To jest dla mnie, ile razy o tym myślę, to jest dowód na to, jaki on miał też charyzmat prorocki, nie? Jan Paweł II, jaki miał dar prorocki. To może to się nie przekłada na liczby, z którymi wy się spotykacie, ale na przykład na ten, z którymi my się spotykamy w Polsce, to się jeszcze ciągle przekłada, tak? Jedno z najpobożniejszych kawałków ziemi w Polsce to jest Orawa. Ja się nie naśmieję, mówię, 150% ludzi na Orawie do kościoła chodzi. W tym roku w Zubrzycy Małej na rekolekcyjne spotkanie młodzieży przyszło 30 osób. Proboszcz był po prostu zrozpaczony i załamany, a jeszcze bardziej biskup Szkodeń, który jest z Orawy. Nie? Bo jemu się w głowie nie mieści, że młodzież nie przyszła na spotkanie, na rekolekcje wielkopostne. Nie? Więc wiecie, z czego to wynika. Jak przychodzi Wielki Tydzień, księża na Orawie siedzą w konfesjonale od rana do nocy, spowiadają wszystko, co się rusza, co właśnie przyjechało z zagranicy, także od was, tak? I są absolutnie przekonani, że mają najpobożniejszy kawałek świata, nie? Pod sobą. Nie, nie mają. Nie, nie mają. Może jeszcze w tej chwili, w tym pokoleniu mają ludzi, którzy przychodzą do spowiedzi, do komunii na Wielkanoc. Ale czy przekazują wiarę, to już jest osobne pytanie. I jedną z diagnoz jest to, te 30 młodych ludzi, które przyszło na rekolekcję. Nie? Na pewnie dobrych kilka setek, które w tej wiosce żyją i mogłyby przyjść i posłuchać czegoś Bożego przed wielkim tygodniem. Nowa ewangelizacja, to znaczy potrzeba postawienia, tak mówił Wojtyła w 70, Jan Paweł w 79 roku, potrzeba tu na nowo postawić krzyż. Nie? Na nowo trzeba postawić krzyż. Franciszek rzadko używa pojęcia nowa ewangelizacja, czasami tak, na przykład Misericordia ad misera, to jest w sumie ostatni ważny tekst jego, którym zamknął rok święty. Tam wraca pojęcie nowej ewangelizacji, ale częściej używa takiego pojęcia, które przywiózł ze sobą z takiego synodu biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, który miał miejsce, ten synod w Aparecida. I to pojęcie brzmi nawrócenie pastoralne. Nawrócenie pastoralne. Definicja nawrócenia pastoralnego pojawia się kilka razy w Ewangelii Gaudium Franciszka. Po raz pierwszy w 15 punkcie. Możecie popatrzeć sobie do tego tekstu Ewangelii Gaudium. 15 punkt. Nawrócenie pastoralne. Jest taka definicja, która na moje wyczucie w każdym słowie jest ważna. Mianowicie on mówi tak, nawrócenie pastoralne naszych wspólnot, podkreśliłbym to naszych wspólnot, wymaga przejścia od duszpasterskich zabiegów o charakterze wyłącznie konserwującym do posługi zdecydowanie misyjnej. Taka jest definicja. Czyli od konserwacji do misji.
Kiedy myślimy kategoriami konserwacji, zachować to, co mamy. Żeby tylko nie było gorzej, nie? W tamtym roku przyjęło nas po kolędzie 40%, a w tym tylko 39%, a to jeszcze nie jest dramatycznie, bo to tylko trochę spadło. Nie? Albo mieliśmy Dominikantes na poziomie 41% w Polsce, teraz mamy 39,5%, no to jeszcze nie jest fatalnie, bo w Niemczech mają gorzej. Nie? No, więc zachowajmy, co mamy. To jest to myślenie. Zachowajmy, co mamy. To jest głupota nawet z punktu widzenia ewangelicznego, bo Ewangelia wyraźnie pokazuje, że zachowuje ten, kto pomnaża. Jak nie pomnaża, nie zachowuje. To jest przypowieść o talentach. Jak nie pomnaża, to mu się wydaje, że coś ma. To mu się wydaje, że coś ma. Ale można by pójść dalej i zapytać się tak poważnie, czyli opisać sobie ten Kościół, który mamy i zapytać siebie, czy nas zadowala ten Kościół i czy to jest rzeczywiście to, co chcielibyśmy zakonserwować. Czy jest o co zabiegać. Nie? Natomiast Franciszek mówi, nie, od konserwacji do permanentnej misji, do zdecydowanej misji, do wyjścia. I teraz istotne jest to, że on mówi, po pierwsze, że to jest nawrócenie. Jeśli nawrócenie, to znaczy, że właśnie kłopot jest po naszej stronie. To jest ten 80. punkt Ewangelii Nuncjanni. Że mamy przeszkodę w sobie i nie zauważamy jej, bo jest domowa. O wiele łatwiej jest poszukać tych przeszkód dookoła. Pokaż, świat jest okropny, a to kultura, a cywilizacja, a postmoderna, a jeszcze nie wiadomo co. Nie? Te wszystkie izmy, acje, które potrafi nazywać, jesteśmy doskonali. Natomiast Franciszek mówi, popatrzcie na siebie. Nie? Mówi to za Ewangelii Nuncjandi. Co jest główną przyczyną? Brak gorliwości. Brak gorliwości. To Paweł VI. I dlatego braku gorliwości my potrafimy, znowu Paweł VI, dorobić jeszcze teologiczne uzasadnienia. Będziemy go bronić, bo na przykład mamy takie mechanizmy teologiczne, jak mówię, dzisiaj nie ma już pory na misję i na ewangelizację. Dzisiaj wyłącznie jest na przykład dialog międzyreligijny albo dialog międzykulturowy i tak dalej. Nie po to Kościół tworzył te koncepcje różnych kręgów, jak mówiliśmy dawniej, przynależności do Kościoła, żeby teraz musiał każdego ochrzcić. Nie? Więc my sobie potrafimy obronić swój brak gorliwości, potrafimy sobie go obronić teologicznie. Nie? Dlatego on mówi nawrócenie. Nawrócenie. Znaczy, trzeba zobaczyć, dlaczego nie ma wyjścia i trzeba popatrzeć na siebie. I to się wiąże z tym, od czego zacząłem. Pierwszy raz w życiu słuchałem Fisichelli, arcybiskupa, który jest przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Fisichella przyjechał do Polski na nasz pierwszy kongres, mieliśmy go przy okazji przystanku Jezus na Woodstocku. I Fisichella wtedy powiedział tak, nikt nie wyjdzie do ewangelizacji, myśląc, że powód jest w świecie. Tak? To znaczy, i ja pamiętam ten pierwszy kongres doskonale, bo pamiętam dziennikarzy, którzy bez przerwy przychodzili i pytali się, po co robicie kongres o ewangelizacji? Aha, bo słupki wam spadły, tak? Bo już nie tylu ludzi chodzi do kościoła, co chodziło, nie tyle chodzi do komunii, co chodziło. Są ludzie, którzy występują z kościoła, są takie inne dane, jesteście przerażeni. Aha, budzicie się teraz do ewangelizacji. Nie? Fisichella mówi, nieprawda. Idziemy do ewangelizacji wyłącznie wtedy, kiedy mamy wiarę w sobie. Kiedy mamy wiarę w sobie. Znaczy, jak mam w sobie takie doświadczenie wiary, które mnie zmienia, które jest aktualne, które jest świeże, to przekaz wiary jest czymś automatycznym. To musisz powiedzieć. On wtedy cytował Dzieje Apostolskie, ten fragment, jak Sanhedryn woła do siebie apostołów i mówi, zabroniliśmy wam przemawiać w jego imię. A apostołowie odpowiadają, czytaliśmy to ostatnio.
nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Znaczy, bo to jest w nich takim doświadczeniem, że nie mogą go dla siebie zatrzymać. Muszą się podzielić. Muszą. Nie? To jest najważniejszy temat. Nie? Jaka jest wiara w nas? Dlatego mówimy o nawróceniu. A ta definicja nawrócenia pastoralnego jeszcze mówi o tym, że chodzi też o nawrócenie wspólnotowe. Bo to jest mój temat, na przykład, że mi się nie chce wyjść, nie widzę powodów, nie wiem, wypaliłem się, mam dość, ale może być tak, że to jest temat wspólnoty, do której przynależę. Mówimy dość często i słusznie o potrzebie małych wspólnot w Kościele. Wspólnota wcale nie musi być ewangelizacyjna, a po co na co? Jest nas 40 w jednej grupce, jest nam fajnie, fantastycznie, ani się nie otworzymy, nikogo nie zaprosimy i nigdzie nie pójdziemy, bo jeszcze by nie daj Bóg ktoś do nas przyszedł, tak? Wszystko nam popsuje. W małych parafiach podkrakowskich, wiecie jaką to ma twarz? Taką. Jak się wizytuje parafię na przykład w okolicach Wieliczki, gdzie pół Krakowa się teraz wynosi, kto się dorobił trochę, ma pieniądze, to wynosi się, żeby zamieszkać pod Krakowem, gdzie nie będzie mieszkał w środku smogu, nie? W Krakowie. Bardzo często ci, którzy się wynoszą, to są ludzie, którzy od czegoś chcą uciec, chcą zacząć jakieś drugie, nieraz trzecie życie. Nie? I przyjeżdżasz na wizytację, proboszcz mówi tak, ci nowi to nam tylko statystyki psują. Bo do tej pory to mieliśmy tak, 90% małżeństw sakramentalnych, po kolędzie nas przyjmowało 99,9% w okresie, a teraz przyjechało jakieś takie nowe tałataństwo, nie wiadomo co to jest, czy mają w ogóle jakiś papier, dzieci, wiadomo, może nie chcą, albo w ogóle co. I po kolędzie nie przyjmują, drzwi zamknięte, psują nam statystyki. To jest najważniejsze, co mają do powiedzenia o nich, że im psują statystyki. I to jest kwestia wspólnoty. Jak się potem rozmawia z radą parafialną, to nie mówią to samo, nie? Że ci nowi to nam tutaj w ogóle ani nie chcą wejść, ani ich nigdzie nie ma. Ci nowi. A my tu jesteśmy, tak było fajnie. Jaką byliśmy fajną wspólnotą, jakim monolitem religijnym i teraz nam to wszystko zepsuli. Nie? Nawrócenie pastoralne wspólnot. Wspólnota ma kłopot. Wspólnota ma kłopot. Nikogo więcej nie potrzebuje. To jest to, im nas mniej, tym lepiej. Znamy się, jest w porządku. Nie? Tego nie potrzebujemy. Nawrócenie pastoralne wspólnot. U Franciszka to mówienie o ewangelizacji, o nawróceniu pastoralnym ma też taki dodatkowy wymiar. Myślę, że każdy z nas to zauważył, musiał każdy z nas to zauważyć. On to nazywa dość ostro. To jest napięcie między logiką miłosierdzia a logiką prawa. Nie wiem, ilu z księży miało czas, okazję przeczytać tę książkę Franciszka o imieniu Boga, które brzmi miłosierdzie. Tak? Imieniem Boga jest miłosierdzie. Taki jest tytuł tej książki po włosku. Po polsku przetłumaczyli odwrotnie, czyli miłosierdzie to imię Boga. To nie jest to samo. Imieniem Boga, taki jest tytuł tej książki franciszkowej, imieniem Boga jest miłosierdzie. Czyli Bóg ma na imię miłosierdzie. I w tej książce on pokazuje całą swoją pastoralną w epizodzie, kiedy Jezus uzdrawia trędowatego. I Franciszek zwraca uwagę na ten jeden prosty szczegół, że Jezus wyciągnął rękę i go dotknął. I tym dotknięciem go oczyścił. I teraz Franciszek mówi, to jest logika Boga. W tym dotknięciu jest logika Boga. To znaczy, oczyszcza tego konkretnego człowieka, dotykając go. Dotykając trędowatego. Kto był najbardziej oburzony na to, co Jezus zrobił? Uczeni w prawie. Bo dotykanie trędowatego było przez prawo zakazane. Dlaczego? Bo prawo chroni tych, którzy są zdrowi. Prawo chroni tych, którzy są zdrowi. No i teraz to jest to podstawowe napięcie, które jest w Kościele. Bo albo się koncentrujemy na tym, że chcemy chronić tych, którzy są zdrowi, albo mamy w sobie pragnienie wyjścia do tych, którzy są chorzy. I dlatego Franciszek nazywa Kościół szpitalem polowym. Nie wiem, to też, to jest taki tekst, do którego warto wrócić. To jest jeden z pierwszych wywiadów, jakich on udzielił. Właśnie ten wywiad udzielił to takiemu jezuicie włoskiemu, który się nazywa Spadaro. I to jest właściwie jeden z takich dziennikarzy, który najczęściej Franciszka komentuje. Jak trzeba coś powiedzieć naprawdę, o co Franciszkowi chodzi, to teraz wszyscy pytają właśnie tego ojca jezuity Spadaro. Tłumaczony jest ten wywiad na kilka języków. I Spadaro mówi tak, w rozmowie, Franciszek w rozmowie ze Spadaro mówi tak, w Kościele nie chodzi o żadną zmianę doktryny. W Kościele chodzi o zmianę odniesienia. Najważniejsza zmiana, jaka jest do dokonania w Kościele, to jest zmiana odniesienia. I ja mówię bardzo skrótowo, bo nie można powiedzieć wszystkiego w jednej konferencji, nie mam zamiaru. Nie? A i mówię trochę prowokacyjnie, bo przynajmniej będzie o czym gadać. Ja to lubię, ja to lubię. Podstawowe napięcie jest między tymi dwoma odniesieniami. Czy interesuje mnie chory, czy interesuje mnie uratowanie tej grupki zdrowych? I teraz konsekwentnie Franciszek mówi tak, że oczywiście jakimś doprowadzeniem do ostateczności tego, co on nazywa logiką uczonych w prawie, to jest to, że prawo traktujesz jak kamień, którym walniesz kogoś i zabijesz. Można potraktować prawo, także prawo religijne, jako narzędzie do ukamienowania kogoś. Okej, to wszystko służyło tak naprawdę pokazaniu, jak się rozwija myśl papieży od Pawła VI po Franciszka. To jest to odkrycie celu Kościoła w ewangelizacji, w nawróceniu, w wyjściu. Franciszek używa takich właściwie trzech słów. Wyjść, towarzyszyć, ucieszyć się. Wyjść, towarzyszyć, ucieszyć się. Wyjść to znaczy idź do kogoś, kogo nie masz przy sobie. Kiedy go spotkasz, to pewnie będziesz mu musiał towarzyszyć. Właśnie dlatego, że on nie podziela w pełni Ewangelii. Nie wszystko z niej rozumie. Nie wszystko z niej jest gotowy przyjąć od razu. Jeśli chcesz się z nim spotkać, decydujesz się na pewną drogę. Będziesz potrzebował z nim wędrować. Celem jest to, nie, co ogłasza Ewangelia jako dobrą nowinę. Może tam dojdziecie. Może tam dojdziecie. Nie wiadomo jednak kiedy. Nie wiadomo jednak kiedy. Ale jest cel i idziesz z tym człowiekiem, towarzyszysz mu. Mam takie poczucie, że wiecie, to słowo towarzyszyć komuś to jest dzisiaj słowo kluczowe w myśleniu Franciszka o Kościele. Robiliśmy niedawno w Szczawnicy takie spotkanie, było 300 studentów z Polski. Nazwaliśmy to masterclass, bo w ogóle szło o to, żeby zaprosić takich, którzy niekoniecznie z Kościołem się utożsamiają, a jak zaczniecie do nich mówić językiem Ewangelii, to po prostu wstaną i wyjdą. I takich studentów w Polsce jest coraz więcej. Nie? A pomysł był taki, na co ich można ściągnąć? Na naukę tego, co dzisiaj jest bardzo popularne, to znaczy zasady przywództwa. Kto może przewodzić, na przykład być liderem w firmie, w biznesie? Kto może być liderem jako uczony, który ma swoich uczniów na uniwersytecie w przyszłości i tak dalej. Kto może być liderem? I całe to spotkanie było oparte o takich 15 zasad, które były przewróceniem 15 błędów kurii rzymskiej, jakie Franciszek ogłosił któregoś tam Bożego Narodzenia, jak pamiętacie. I przepisaliśmy te zasady tak, żeby były pozytywne. Ale nikt nie mówił, że tu chodzi o to, że to jest franciszkowe i że to jest chrześcijańskie, i że to jest od razu Kościół. Dlatego oni przyszli. Teraz, jeśli zobaczą, że te zasady są sensowne, po pierwsze, po drugie, że są skuteczne, że przynoszą owoce, że to działa, to być może to ich w ogóle otworzy na pytanie o to, co jeszcze ciekawszego jest w Ewangelii, za czym można by było pójść i co jeszcze posłuchać. Jaki jest do tego w ogóle klucz, nie? Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest program, który robimy razem z Papieską Radą do Spraw Kultury, kardynała Ravaziego. I jego sekretarz był na tym spotkaniu w Szczawnicy i powiedział takie zdanie, które mnie osobiście zgorszyło. Mówi tak, my się ciągle zachowujemy jak ludzie, którzy są przekonani, że większość świata myśli tak jak my. A to jest absolutna nieprawda. I to mówi facet, który jest w Watykanie, w ścisłym gronie najbliższych współpracowników Franciszka, bo Ravasi to jest dziedziniec pogan i tak dalej. To są te wszystkie wydarzenia, które mają charakter wyjścia do świata, spotkania się ze światem. I on mówi, zachowujemy się tak, jakby wszyscy musieli podzielać nasze poglądy, bo to są poglądy większościowe. Nie, to nie są poglądy większościowe. To są poglądy mniejszościowe. Więc pytanie jest, czy ja chcę, żeby dalej to była tak, to w takim razie kurczmy się dalej, aż się skurczymy do minimum i będziemy sobie taką fajną grupką idealistów, którzy są przekonani co do własnej wartości, czy chcemy wyjść z tą Ewangelią, bo ona jest dobrą nowiną dla całego stworzenia, jak będziemy za chwilę czytać w czasie Eucharystii. Nie? To jest to podstawowe napięcie. To jest to podstawowe napięcie. Dobrze. Ucieszyć, aha, bo to było towarzyszyć. Nie? Czyli wychodzę do takiego właśnie młodego człowieka, on coś ode mnie chce przejąć, zaczynamy drogę. Kiedy się skończy, nie wiem. Miało być prowokacyjnie, to będzie. Jest synod biskupów najbliższy ogłoszony na temat młodzieży. Ma być w 18 roku w październiku. Na ten synod tam współpracownicy Franciszka przysłali ankietę, do was pewnie też, do nas też. Zanim dostałem tę ankietę, nasłuchałem się, że jest do niczego. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego ta ankieta jest do niczego. Wszyscy uważają, że jest do niczego. Wiecie, dlaczego jest do niczego? Dlatego, że ta ankieta ma jedno pytanie. Jakie młodzi ludzie mają doświadczenie, że się im towarzyszy w Kościele? To jest główne pytanie tej ankiety. I bardzo wielu w Polsce ludzi mówi tak, księży i innych, że głupia ankieta. Głupia, bo nie mamy co napisać. Bo nie mamy co napisać, bo młodzi nie mają doświadczenia, że się im towarzyszy. I kluczowe słowo, które Franciszka obchodzi, dla nas jest słowem niezrozumiałym, a tam takie poetyckie bajanie. Gdzie ten młody człowiek ma doświadczenie spotkania z kimś w Kościele, kto z nim pójdzie jakąś drogą? Kiedy je ma? A oni mówią, napiszcie nam, każdy biskup ma to napisać, 3 wydarzenia ze swojej diecezji, gdzie się to realizuje. Tylko 3, nie piszcie więcej. Nie? Tak. Zobaczymy, czy wybierzemy 1,5. I trzecie to słowo u Franciszka istotne, to jest ucieszyć się, bo spotkałeś człowieka, który jesteś z nim w drodze, uciesz się tym. Uciesz się także tym, co on może już na tym etapie zrobić. Bo możesz go włączyć na tyle, na ile potrafisz i na ile on jest w stanie przyjąć, możesz go włączyć. On ma w sobie konkretne predyspozycje, konkretne też dary łaski, z których może korzystać, nie? I uciesz się tym, że go masz. Wyjdź, towarzysz, uciesz się. To wszystko muszę teraz już opuścić, bo już jesteśmy po czasie, ale jeszcze sobie przyznam 10 minut. Trudno. I potem będzie 25 minut pracy w grupach. W grupach. Nie, potem będzie przerwa, a potem będzie wolna amerykanka. Po podsumowaniu pracy w grupach. Słuchajcie, pomijam całą, miałbym ochotę mówić o czymś. Podzielę się kilkoma konkretnymi rzeczami. Pomijając niektóre tam teologiczne dywagacje. Kilka doświadczeń, które pokazują, o co ostatecznie biega w tej nowej ewangelizacji. Doświadczenie pierwsze, które jest właśnie z dokumentu z Aparecida. Biskupi Ameryki Łacińskiej, Karaibów mieli dość odwagi, żeby sobie zadać pytanie, co się dzieje, że spada liczba katolików w ich kościołach. Co się dzieje? I co jest bardzo ciekawe, to nie jest tak, że ludzie się wypisują z kościoła katolickiego i idą w ateizm. Nie. Bardzo często wpisują się do rozmaitych wolnych wspólnot, których przyrasta jak grzybów po deszczu. Co sprawia, że zostawiają kościół katolicki. Dali cztery powody, dla których to się dzieje. Po pierwsze, powiedzmy je negatywnie. Czego brakuje w kościele katolickim? Albo brakuje w takim stopniu, żeby ci ludzie zostali, albo w ich własnym doświadczeniu kościoła brakuje tego. Po pierwsze, brakuje doświadczenia wiary. Doświadczenia wiary. Czyli nie gadamy o Jezusie, tylko otwieramy ludzi na spotkanie z Jezusem. Nie gadamy o tym, że bierzmowanie to jest sakrament Ducha Świętego, tylko otwieramy ludzi na doświadczenie Ducha Świętego w życiu. Nie opowiadamy ludziom, co to jest modlitwa, tylko robimy szkołę modlitwy i zapraszamy ludzi do modlitwy. Doświadczenie wiary. Tego mamy minimum. Opowiadania, katechezy, gadania mamy całą masę. I nie chodzi o to, że to jest nieważne, tylko chodzi o to, że nie ma przekazu doświadczenia, wprowadzenia w doświadczenia. Jeden proboszcz mnie pyta ostatnio tak, no wymyśliliście, że nie możemy przygotować do bierzmowania w szkole, trzeba ich w parafii, ale ja w parafii, to ja mogę zrobić im taką samą katechezę jak w szkole. No różnica będzie tylko taka, że w kościele, a nie w salce, a nie w szkole, nie? Ja mówię, ksiądz, jak chcesz im zrobić taką samą katechezę, to nie rób tego. A po co? Trzecia godzina religii w tygodniu? Szajba. Kiedy mają doświadczyć spotkania z Bogiem? W szkole? W szkole nie. Gdzie jest doświadczenie wiary? Druga rzecz, wspólnota życia. Wspólnota życia. Ciągle ludzie obok siebie, nie znający siebie, anonimowi w stosunku do siebie. Trzeci powód, dla którego ludzie nas zostawiają, idą gdzie indziej, to jest to, że u nas właściwie Biblia ciągle nie jest na swoim właściwym miejscu. Słowo Boga. José Prado, którego przywołałem na początku, opowiadał, jak był na synodzie biskupów nowa ewangelizacja dla przekazu wiary. Miał 5 minut, nie? Bo tyle mieli mówcy na synodzie. Wyszedł i zapytał, kto na sali ma Pismo Święte? Nie. Aula Pawła VI mieści 5000 ludzi. Kto ma Pismo Święte? Podniosły się 3 ręce. Jego, Kiko i jednego biskupa z Argentyny. I teraz oczywiście każdy może powiedzieć, ja mam tu Apple'a i tu mam aplikację, tak? Aha. To nie jest to samo. Otwierasz Biblię i wiesz, że siebie sam otwierasz na Słowo. Zamykasz Biblię i ją całujesz. Jeszcze mi się nie zdarzyło całać komórki. Pewnie mamy pokolenie rosnące, które to robi. No, to jest dość porażające nieszczęście. Dość porażające nieszczęście. Słuchajcie, słowo. O iluś rzeczach każdy z nas w życiu może zaświadczyć. Ja mogę zaświadczyć o jednym. Jeszcze się w życiu nie zawiodłem, jeśli przepowiadałem słowo. Są ludzie, którzy mogą nie słuchać niczego innego, ale jak się bierze Ewangelię i zaczyna ją objaśniać, albo dowolną księgę Pisma, zawsze macie taką uwagę. Ponieważ tego nie mają, idą sobie. I czwarta rzecz, która jest najbardziej, myślę, kontrowersyjna, to jest zaangażowanie. Zaangażowanie. To znaczy, zostawiają nas ludzie, ponieważ my ich do niczego nie chcemy angażować. To znaczy, nie są potrzebni. Krzysiek może zaświadczyć, miał u siebie w Galilei, w Stryszawie, miał spotkanie na temat budowania wspólnot i prowadzący je człowiek mówi tak, my u siebie we wspólnocie po 2-3 tygodniach dajemy człowiekowi, który do nas chce należeć, rodzaj przymierza do podpisania. I to przymierze oznacza 3 rzeczy. Decydujesz się na 3 rzeczy. Na to, że codziennie spędzisz między pół godziny a godzinę na lekturze Pisma i na modlitwie Pismem. Drugie, że raz w tygodniu spotkasz się w małej grupie. I trzecie, że dajesz dziesięcinę na wspólnotę. Myśmy pytali tego człowieka, dlatego te 3 rzeczy, a on mówi tak, bo to są 3 rzeczy, które dla ciebie są w życiu ważne. Czas, pieniądz i relacje. I wiara musi naznaczyć te 3 rzeczy, bo jak nie naznacza tego, co w twoim życiu jest najważniejsze, to co ona w tym życiu robi? I teraz pamiętam reakcję naszą wszystkich na tym spotkaniu. Wszyscy, zwłaszcza księża, złapali się za głowę i powiedzieli tak, wszyscy nam z kościoła wyjdą. Wszyscy nam z kościoła wyjdą. Jak im powiemy, że takie są zobowiązania, jeszcze tu masz kartkę i się podpisz, ja się podpiszę z drugiej strony. Nie? A oni mają doświadczenie przyrostu. I generalnie z faktami się nie dyskutuje. Tak? Grawitacja istnieje, ktoś nie wierzy, proszę skoczyć z balkonu, zobaczyć, by się nie rozbije. Nie? Z faktami się nie dyskutuje. To są 4 punkty, które były podpowiadane w Aparecida. Popatrzcie się, kto je ma. Nie? Popatrzcie się, kto je ma. Dość w podobny sposób słyszeliśmy o takich kluczowych momentach dla ewangelizacji w wykładzie człowieka, który właśnie reprezentował środowisko Alfy. Mówił tak, chcecie mieć doświadczenie wzrostu swojego kościoła, potrzebujecie 5 rzeczy od A do E. Potrzebujecie 5 rzeczy. A. Adoracji. B. Braterskiej wspólnoty. C. Caritas. D. Ducha uczniostwa. E. Ewangelizacji. Nie mówił tego facet, który siedzi na katedrze gdzieś tam teologicznej w Krakowie, najlepiej na Uniwersytecie Papieża Jana Pawła II. Tylko to mówił człowiek, który znowu 30 lat spędził w ewangelizacji. I ciekawe, że zaczyna od adoracji. Potrzebujecie adoracji, potrzebujecie braterskiej wspólnoty. Caritas, to jest to, co mówi Franciszek. Caritas, miłosierdzie. Caritas. Ciekawe, bo Paweł VI mówił, że działalność charytatywna to jest preewangelizacja. Franciszek mówi, to jest ewangelizacja stricto sensu. Nie? To jest, chcesz rosnąć, zobacz, jakie masz dzieła miłosierdzia. Duch uczniostwa, ewangelizacja. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć, bo już nie można więcej.
Zawsze się podkreśla w refleksji nad ewangelizacją, że ona się zaczyna, jak chcemy wyjść, od rozeznania. I to rozeznanie musi być lokalne. Lokalne. I teraz, czego to rozeznanie dotyczy? Potrzebujesz sobie opisać człowieka z twojego najbliższego środowiska, który przestał chodzić do kościoła. Potrzebujesz sobie opisać tego człowieka. I to za każdym razem będzie trochę inny człowiek. To na przykład będzie, możemy się pobawić, tak? Będzie na przykład, to będzie jakiś Karol z Krakowa, tak? Albo to będzie Tadeusz z Tarnowa, albo to będzie Ludwik z Lipnicy Wielkiej, albo to i tak dalej. Rozumiecie, to musi być ktoś z tego konkretnego miejsca. Osoba, liczy się człowiek. Liczy się człowiek. Tu też jest ten kłopot z towarzyszeniem, bo ewangelizacja polega na tym, że wychodzisz do osoby. Właśnie nie rozkrzewiasz wiarę na tereny, tylko wychodzisz do osoby. Rozmawiasz z osobą, z konkretnym człowiekiem. No okej, to go sobie opisz. Opisz sobie człowieka, który na przykład jest ochrzczony, pewnie był bierzmowany i nie ma go w kościele. I teraz opisz go sobie nie tylko od strony negatywnej, bo w tym to my jesteśmy eksperci. No nie ma go, bo ma czwartą kobietę, nie? Albo nie ma go, bo coś tam. Co ma w sobie pozytywnego? Wiecie, dlaczego to jest ważne? Bo jeśli wiesz, co go obchodzi, jak wiesz, co go interesuje, to możesz spróbować go właśnie na to do siebie zaprosić. Możesz znaleźć sposób, żeby przyszedł. Bo 3/4 tych ludzi mówią tak, nie przychodzę do was, bo po co? Ale co wy mi dacie? Musiałbym wiedzieć, co go interesuje. To znaczy, tylko że to jest totalne przestawienie wajchy. Jak chcecie wiedzieć, ile to kosztuje, to sobie przeczytajcie taką książkę Odbudowana i do tego jest drugi tom Narzędzia Odbudowy. To napisał proboszcz w Stanach, który to przeżył. Tak? Że zadał sobie pytanie o ludzi, którzy mu do kościoła nie chodzą i mówi tak, musimy ustawić życie w parafii pod nich, nie pod nas. Pod nich. Jak przyszedł do tej parafii, miał 15 osób, które mu chodziło do kościoła. Dzisiaj ma 4000 ludzi, z czego 2,5 ma w małych grupach. Natomiast kluczem było przestawienie tej wajchy, czyli muszę się zapytać, co obchodzi tego gościa, parafia się nazywa Timonium, więc on się pytał o Tima z Timonium. Tak? Pytał się o kogoś, kto tam żyje, na pewno jest ochrzczony, był do bierzmowania, przestał chodzić do kościoła. Jakie on ma wartości? Na co ja go mogę zaprosić? Co mu mogę dać? Co mu mogę zaproponować, żeby przyszedł? A potem go poprowadzę dalej. Nie, ale musiałbym pozytywnie sobie opisać tego człowieka, którego nie ma. Oczywiście on mówił tak, że jak się zdecydujecie to zrobić, to zapewne ci, których macie przy sobie, was ukrzyżują. Od tego się zacznie. Nie? Tyle tylko, że wybór jest między ewangelizacją albo świętym spokojem. Nie? Rozmawiałem z tym proboszczem, pytałem się go, skąd ma tych ludzi. Czy ich zebrał z całych Stanów, że ma 4000 ludzi w parafii? Nie, mówi, wszyscy są z terenu jego parafii. Mówi, mam dość niepraktykujących u siebie, wystarczy ich zaprosić. Nie, nie potrzeba szukać innych. Zrobimy tak, jakbyście księża byli tacy dobrzy. Ja tego nie wiem, tu ksiądz prała dwie i wy wiecie między sobą. Jakbyście sobie mogli siąść w grupach na przykład diecezjami. Jeśli to jest, może to jest głupi pomysł, czy to jest sensowny pomysł? Niemieckimi. Już wszystko powiem. Słuchajcie. Halo. Gdybyście mogli sobie siąść w małych grupach diecezjami niemieckimi, w których pracujecie i spróbować, nawet jak będzie dwóch czy trzech, wszystko jedno, i spróbowali sobie choćby przez 15 minut porozmawiać o tym katoliku Polaku, który u was jest na miejscu i którego nie macie w kościele. Kto to jest? Kto to jest ten Polak na emigracji w Niemczech, którego nie macie w kościele? Co go interesuje? Na co go można zaprosić? Dajcie sobie na to, uwaga, dajcie sobie na to 15 minut, a potem jest przerwa pół godziny na kawę. To znaczy spotykamy się tutaj o godzinie 17, a jest 15 po czwartej. Więc żeby nie stracić czasu na głupoty, to pierwsze 15 minut spędźmy jeszcze tu. Dobierzcie się, bo się znacie, kto pracuje obok siebie i pogadajcie przez te 15 minut o tym, jakich macie ludzi, których nie macie w kościele. A potem kawa, a potem podsumowanie o godzinie 17. Czas start.